to pole widzenia, które straciłem, to było dla mnie jakby no, coś bardzo nienaturalnego, a mimo to musiałem wyjść na boisko i grać. Tak? No, dlaczego wychodziłem? Bo nie potrafiłem przestać, tak? Bo nie chciałem się zgodzić z tym, że los decyduje za mnie i po tylu latach walki o to, żeby być piłkarzem ręcznym, nagle będę musiał skończyć, bo tak chce los. Dlatego walczyłem, podjąłem tą walkę, a po to, żeby po prostu kiedyś po latach swoim dzieciom nie powiedział, że tak, byłem, ale los chciał inaczej. Nie, po prostu byłem, los chciał inaczej, ale na to nie pozwoliłem.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. W dzisiejszym już 21. podcaście zapraszam do rozmowy z Karolem Bieleckim, czyli jednym z najwybitniejszych piłkarzy ręcznych w historii Polski, królem strzelców Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro, który w dorobku ma także 3 medale Mistrzostw Świata, złoty medal Ligi Mistrzów i jest także 5-krotnym mistrzem Polski ze swoją drużyną Vive Kielce oraz brązowym medalistą Bundesligi z Rhein-Neckar Löwen. Poza tym jest także autorem książki Wojownik, która opisuje wspomnienia ze swojej kariery sportowej i wartościowych lekcji z niej płynących. W tej rozmowie nie poruszamy jedynie wątków jego kariery sportowej, ale rozmawiamy także o jego poważnej kontuzji, w której stracił wzrok na jedno oko i mimo to, że stracił 1/3 pola widzenia, to wrócił do gry jako jeszcze lepszy zawodnik. Prawie jak człowiek z żelaza, ale przyznam, że drugiego takiego zawodnika nie znam. Cześć Karol.
No, witam.
Dzisiaj mamy Black Friday, więc no właśnie, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, kilka miesięcy temu wydałeś swoją książkę Wojownik, więc zastanawiam się, czy może przewidujesz jakieś zniżki na swoją książkę, albo może czy uważasz, że jakość ma swoją cenę? No, tutaj pytanie, myślę, ma podwójne dno.
Ja się sprzedażą nie zajmuję, także tutaj wydawca ogarnia cały ten temat. Myślę, że promocje są w Empiku. Na pewno jakaś jest, ale myślę, że da się też gdzieś tam taniej kupić.
Myślę, że Black Friday opanował całą Polskę, a jeśli chodzi o konkretnie twoją książkę, bo o książkę Wojownik, to zastanawiam się, Karol, nad słynnym why tej książki, czyli w ogóle dlaczego to zrobiłeś i czy miałeś w ogóle jakiś cel, który ci w tym przyświecał?
Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że zostałem namówiony do tego, że warto taką historię spisać i warto tą historię przekazać młodszym ludziom, którzy dla których to jest inspiracja i myślę, że wiele takich osób spotkałem podczas swojej kariery i potem jak się podniosłem po wypadku, które mówiły mi, że ta książka powinna powstać, że to jest historia motywująca, inspirująca, dlatego może nie od razu chętnie, ale po namowie dałem się przekonać.
A dużo poznałeś osób, dzięki którym w ogóle twoja historia jako sportowca zmieniła ich w ogóle sposób myślenia na świat, czy właśnie zainspirowała, czy zmotywowała ich do jakichś takich zmian w życiu, czy sportowym, czy takim osobistym?
Troszkę osób spotkałem, które chociażby straciły oko, tak jak ja, które szukały wsparcia w mojej osobie, czy chociażby ludzi, którym gdzieś tam tłumaczyłem, którzy właśnie takie wnioski też wyciągali, że nie warto się przejmować tym, co już nie ma, a warto skupić się na tym, co mamy i na tym, co mamy budować swoją przyszłość.
Okej, myślę, że to jest taka bardzo ciekawa działalność, bo szczególnie w tym okresie, w którym skończyłeś swoją karierę, bo mimo, że nie jesteś sportowcem, nie możesz dawać tej wartości jako sportowiec, tylko od tej drugiej strony. Skończyłeś swoją karierę, więc zastanawiam się właśnie, jak się czujesz po tej drugiej stronie. Nie jako zawodnik, a raczej osoba, która właśnie, tak jak powiedziałeś, zachęca do znalezienia motywacji, bo też widać, że tej książki nie napisałeś tylko po to, żeby opisać swoje wspomnienia, ale też, żeby w pewien sposób zainspirować, zmotywować czytelnika i zakomunikować o tych ograniczeniach, których nie ma, że są takie troszeczkę, bym powiedział, sztucznie wyimaginowane przez głowę, co ty świetnie, myślę, udowodniłeś.
No tak, już nie jestem sportowcem czynnym, teraz zajmuję się troszkę inną działalnością, między innymi tym, żeby właśnie w własnej historii czy doświadczeń jako sportowiec ludzi motywować, czy opowiadać o tym, jak można coś zrobić, mimo tego, że wydaje się, że jest to niemożliwe. Plus ja jako osoba chciałem po prostu też teraz pracować z dziećmi, tak? Te dzieci motywować, nie tyle co motywować, co może ukierunkowywać na to, żeby jednak w życiu odnalazł swoją drogę, tak? Bo moja historia też pokazuje, że, no, że warto szukać, że warto ten talent gdzieś tam sobie odnaleźć i jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli będziemy, mocno tego będziemy chcieli, także są takie jakieś rzeczy, którymi chce się zająć, a na pewno jest na to grunt w Polsce, bo oczywiście tych młodych ludzi, najmłodszych trzeba gdzieś tam motywować do tego, żeby ruszyli przed komputera, ruszyli do hal, żeby to społeczeństwo było zdrowsze, żeby te nawyki kształtowania charakteru były wyrobione od najmłodszego.
No właśnie, to co właśnie wspomniałeś, że w czerwcu tego roku zakończyłeś karierę swoją, więc jakby już jesteś nazywany taką legendą polskiego sportu. I jakbyś mógł powiedzieć o tych nowych wyzwaniach, które postawiłeś, oprócz napisania książki, czyli myślę, że ta twoja misja, zastanawiam się, jakbyś ją opisał właśnie pod tym kątem pójścia w tą stronę mówcy motywacyjnego, w jaki sposób starasz się przekazać też taką wartość tym młodym ludziom?
W zasadzie... U mnie tych rzeczy, to całe życie, cała kariera wyglądała trochę jak sinusoida, tak? Były wzloty, były upadki i jak u każdego normalnego człowieka, myślę, że to jest normalne. Kwestia tego, żeby kiedy człowiek upada, kiedy dzieje się coś złego, żeby się nie załamać, tylko żeby wiedzieć o tym, że trzeba iść czasami tą trudniejszą drogą i mimo tego, że mówią, że się nie da, mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, to jednak warto walczyć, warto się nie poddawać. I na podstawie takich właśnie doświadczeń wyciągam z tego wnioski, które są jakby wnioskami uniwersalnymi dla każdego, tak? Także już chociażby pierwsza historia, kiedy znalazłem swoje powołanie, można powiedzieć, zostałem piłkarzem ręcznym zamiast piłkarzem nożnym i wówczas zacząłem robić to, co kocham, czym mogę być dobry, tak, bo ten talent jednak we mnie był. I zacząłem robić to, co, za co dobrze płacą, tak? Czyli to jest, myślę, że bardzo ważne w życiu, bo zostałem sportowcem i poprzez swoją pasję, poprzez to, że odnalazłem swój talent, osiągnąłem w życiu, myślę, że jakiś dobry poziom, jeżeli chodzi o właśnie, czy chociażby finansowy, czy jako człowiek się rozwinąłem, także to jest ważne, tak? I na właśnie na podstawie takich doświadczeń opowiadam o tym, jak warto szukać drogi. Jeżeli coś jest w życiu nie tak, jeżeli czujemy się nie na swoim miejscu, to warto coś zmienić i nie można się bać tych zmian, bo ja wielokrotnie w swoim życiu różne zmiany przechodziłem, czy to chociażby w klubach, tak, chociażby opuszczając Polskę na parę lat i grając w Niemczech i mówię, tych doświadczeń mam mnóstwo i chętnie się nimi dzielę.
Jesteś właśnie po tej drugiej stronie kariery i jeśli przekazujesz taką wartość do młodych ludzi, to zastanawiam się, czy w ogóle ty sam jesteś takim sportowcem spełnionym, bo przekazujesz też wartości młodym ludziom, bo oni też na pewno chcą robić coś w życiu, żeby na koniec tej drogi poczuć takie spełnienie, że to była dobra droga, którą wybrali, więc zastanawiam się, czy ty jako Karol Bielecki jesteś sportowcem w 100% zrealizowanym.
Myślę, że doceniam swoją karierę, jestem szczęśliwy z tego, co udało mi się osiągnąć, ale oczywiście pewnych rzeczy żałuję, tak? Chociażby tego, że nie mamy w swoim dorobku jako kadra Polski z medalu olimpijskiego, co byłoby ukoronowaniem tych roczników dobrego czasu piłki ręcznej. No ale cóż, tego się nie udało zdobyć. Mamy medale Mistrzostw Świata. Myślę, że to jest duży sukces i mamy mnóstwo medali, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski, czy choćby wygranie Ligi Mistrzów z zespołem Vive Kielce. Także no to są sukcesy, myślę, że duże. I co? I tak z tego jestem dumny, tak? A na pewno gdzieś tam jakiś mały niedosyt zostaje, ale to mówię, to już takie własne niespełnione ambicje.
Bo też z książki w pewien sposób to mogłem wydedukować, że jakby nie do końca jest spełniony, też troszeczkę o tym mówił w rozmowie w tym podcaście Grzegorz Tkaczyk, że właśnie brak tego medalu olimpijskiego był rzeczywiście takim bodźcem, który powodował pewien niedosyt w karierze, więc jakby pytałem o to, wciągając w to też takie, bym powiedział, drugie dno, bo z jednej strony poświęcasz połowę swojego życia na coś, masz jakiś cel w życiu i potem nie czujesz tego spełnienia i jakby czy możesz na koniec w ogóle tej drogi powiedzieć, czy było warto, bo jeśli ktoś cię słucha, może pomyśleć, wiesz, no nie wiem, kurczę, człowiek poświęcił całe swoje życie, zmagał się z kontuzjami, stracił oko, osiągnął gdzieś tam poziom mistrzowski w swojej dyscyplinie i nie jest spełniony, nie? Więc jakby tutaj wtedy to coś nie jest tak, nie?
Oczywiście, że może pomyśleć, że nie do końca wyszło tak, jak bym chciał, ale mówię, na początku zakładałem, kiedy marzyłem o tym, żeby w ogóle być sportowcem, no to zakładałem, że na jakimś tam poziomie będę grał. Nie wiedziałem do końca jeszcze na jakim. Oczywiście apetyt rósł w miarę gdzieś tam upływu czasu i tak dalej. Poza tym medalem jest dużo innych wartości, które doceniam. Tak? To jak się człowiekiem stałem, to jakie doświadczenia zdobyłem, to mnie ukształtowało. To, że udało mi się zabezpieczyć siebie i rodzinę pod względem finansowym i w zasadzie to jest taka ważna rzecz, tak? Bo jako 36-latek ciężko byłoby mi zajmować się swoją pasją, która nie dawałaby mi godnego życia czy utrzymania, także to są rzeczy ważne. A to akurat, że mówię, że nie mam medalu olimpijskiego i tego troszkę żałuję, to są rzeczy, z którymi da się żyć, tak? Także trudno, nie udało się, ale mam nadzieję, że będę kibicował, będę robił wszystko, żeby wychować pokolenie takie piłkarzy ręcznych w Polsce, żeby oni pojechali na olimpiadę i zdobyli ten medal. Wtedy się będę cieszył z nimi. Kto wie, może za 20 parę lat mój syn, także zobaczymy.
Jasne, więc jakby syn może gdzieś tam spełnić twoje te marzenia, ale tutaj można powiedzieć, że to był bardziej lekki niedosyt niż niespełnienie, bo gdzieś tam patrząc pod twoim kątem, twojej biografii, osiągnięć i tego, co zrobiłeś, to trudno mi sobie wyobrazić, jak można być bardziej spełnionym sportowcem, ale rozumiem, że gdzieś tam ambicja sportowa, gdzieś tam też twoja, nie pozwala w pewien sposób na przyjmowanie takich pewnych, może niedociągnięć w karierze, porażek, które gdzieś tam mogą być takim właśnie niedokończonym sznurkiem, a zastanawiam się też, nawiązując do tych igrzysk olimpijskich, możemy znaleźć taką opinię w twojej książce, że igrzyska to impreza, która jest jedną wielką komerchą. Skąd taka opinia, powiedz?
Takie miałem odczucia, tak? Będąc w środku tego wszystkiego, no jest to ogromna impreza na ogromną skalę, są na to włożone ogromne pieniądze, także no mówię, czasami te pieniądze można było spróbować inaczej, czasami te obiekty, które są budowane tylko i wyłącznie na ten miesiąc w tym danym kraju, nie są tak potrzebne. Myślę, że tutaj przykład Londynu, który zrobił dosyć rozsądnie i zbudował obiekty tylko na chwilę i później rozebrał do dużo mniejszych, które spełniają swoją rolę teraz. No, mam przykład chociażby Aten, mamy przykład, tak jak tu słyszałem już też historię gdzieś w Rio, jest podobnie, które te obiekty niszczą, także no myślę, że to jest trochę taka niepotrzebna rozrzutność w czasach, kiedy dużo ludzi pada cierpi niedostatek i bawienie się może troszkę niepotrzebnie.
Okej, czyli mówisz pod takim kątem inwestycyjnym, finansowym, bo myślałem, że po prostu jakby troszeczkę dewaluujesz wartość tych igrzysk, co gdzieś tam jest bardzo ciekawym zdaniem, bo to jest impreza jak każda inna, tylko oczywiście ma wyższą rangę, ale to jest też, bym powiedział, sztucznie wykreowana impreza, która się odbywa raz na 4 lata, więc jakby też w pewien sposób nie może być wiarygodna dla większości sportowców, którzy... Nie ukrywajmy, każdy, kto trenował sport, wie, jak ciężko jest utrzymywać formę każdy okres 4 lat, no ale z drugiej strony też widziałem, że podczas ceremonii otwarcia, to było chyba w Rio de Janeiro, niosłeś sztandar reprezentacji Polski. I zastanawiam się, czy to była bardziej taka, nie wiem, nagroda za twój hard ducha, czy za osiągnięcia sportowe?
Ciężko mi powiedzieć, może nikt nie chciał, bo wiadomo.
Może był za ciężki,
tak,
po prostu
albo
i spadło na ciebie 2 metry.
Który nigdy nie zdobywa medalu. Co się potwierdziło i w naszym przypadku, ale no cóż, no mam wrażenie, że zostałem doceniony za lata jakby poświęcania się dla polskiego sportu, dla polskiej piłki ręcznej, za to, że wróciłem po tym wypadku i udało mi się pojechać na olimpiadę, tak, po takiej ciężkiej kontuzji. Także no, ogromnie byłem zaszczycony tym i czułem się uhonorowany, tak.
Ale rozumiem, że ktoś ci to wytłumaczył, dlaczego akurat ty niosłeś ten sztandar.
Prezydent mnie nominował, tak, wraz z prezesem PKOL-u postanowili, zapytanie było, czy się zgodzę na to, żeby być taką osobą. Aha. Oczywiście jak najbardziej odpowiedziałem, że tak i padł wybór na mnie.
Jasne. Karol, chciałbym się ciebie zapytać jeszcze o przyczyny twojego sukcesu i bardziej pogadać o tobie, bo zastanawiam się, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Mówię o takim całokształcie twojej kariery, a mianowicie o tym, jakie składowe składały się na twój sukces, twoim zdaniem.
Myślę, że silna determinacja, upór, siła woli, która nie pozwoliła mi się poddać nigdy. Wiara, która powodowała to, że wierzyłem w to, że z Sandomierza wyjadę i będę kiedyś sportowcem. Chociażby na początku gdzieś tam, jeszcze pamiętam po komunii, kiedy dostałem rower, myślałem, że będę kolarzem, później piłkarzem nożnym i poświęcałem się temu w zasadzie bez reszty. Tak? Jeżeli chciałem być piłkarzem nożnym, to bo tak tam w książce jest napisane, robiłem te swoje treningi raz dziennie, wieczorem grałem z chłopakami, ciągle się kreowałem, czy ciągle się starałem rozwijać, oglądałem właśnie też kasety wideo, które pozwalały mi się rozwijać jako piłkarzowi nożnemu. Oczywiście nie szło to tak, jakbym sobie tego życzył i nie robiłem takich postępów, jakie marzyłem. Na szczęście pojawił się Ryszard Kiniański, który mi przemówił do rozsądku i powiedział, słuchaj stary, będziesz piłkarzem ręcznym, a nie piłkarzem nożnym, masz tego większy talent. I tak znalazłem się na właściwej ścieżce. Ale przede wszystkim cechy, tak jak mówię, upór, wiara, mocne jakby postanowienie sobie tego, że coś zmienię w swoim życiu, bo oczywiście w Sandomierzu mieszkałem w normalnym domu, tak? Niczego nigdy nie brakowało oczywiście i wszystko było, ale marzyłem o tym, żeby kiedyś móc sobie kupić samochód, żeby móc czy chociaż pomóc siostrom, czy wybudować dom, w jakich pracowałem ze swoim ojcem i tak dalej, które on tam gdzieś wykańczał. Także mówię, no miałem marzenia i te marzenia mi doprowadziły, poparte silną wolą, wiarą w to, że się da do tego, że byłem piłkarzem ręcznym.
Ciężko mi się sobie wyobrazić, jak silne musiały to być odczucie, bo wydaje mi się, że to są takie cechy, które charakteryzują mistrzów w swoich dyscyplinach i w ogóle ten podcast ma za zadanie przekazanie takiej wartości, którymi się kierują mistrzowie w swoich dyscyplinach, ale też gdybyśmy mieli zagłębić się w ten temat, zastanawiam się, czym różniło się twoje podejście konkretnie do treningów od innych zawodników, jakbyś miał powiedzieć, dlaczego właśnie to ty osiągnąłeś ten mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie, mimo że też byłeś w drużynie ze świetnymi zawodnikami, ale jednak potrafiłeś zdobyć, nie wiem, jak w 2003 roku z meczu z Wisłą Płock, potrafiłeś zdobyć połowę punktów dla swojej drużyny. Zastanawiam się nad tymi różnicami między dobrymi, a najlepszymi. Jakbyś mógł wskazać na takie różnice między sobą a innymi, czyli między dobrymi a najlepszym?
Zacząłem od takiego etapu właśnie, kiedy byłem jeszcze juniorem w Wiśle Sandomierz, do tego będę wracał, bo myślę, że tam w tym zespole było paru zawodników, którzy mogli grać na wysokim poziomie, mogli grać w reprezentacji Polski, wyjechać za granicę i te kariery mogły inaczej wyglądać, ale myślę, że ja byłem, tak jak tu mówiłem wcześniej, chyba mocno skoncentrowany na tym, czego chcę, czyli miałem taki fokus na tym, że ja chcę być piłkarzem ręcznym i mnie nie interesuje mnie siedzenie na ławce, picie piwa, czy nie interesuje mnie rozpraszanie swojej uwagi jakimiś, czy to dziewczynami tylko 15-16 lat, czy papierosami, czy jakimiś innymi rzeczami, które są nieistotne, tylko i wyłącznie bym skoncentrowany na tym, żeby oglądać kasety wideo z meczów, żeby iść na trening, to powtarzać, żeby myśleć o tym, co robię, żeby na każdym jednym ćwiczeniu się skoncentrować na tyle, żeby zrobić postęp, a jeżeli trener mówił 10, to ja robiłem 15 i tak w zasadzie to wyglądało. A jeżeli mieliśmy wolny dzień, to ja szedłem na boisko i jeszcze robiłem więcej. Także już na tym etapie wydaje mi się, że byłem jakby mocniej skoncentrowany, mocniej poświęcony temu, co robiłem, co chciałem zrobić. A później, jeżeli już mówimy o takich etapach jak Vive Kielce, wtedy, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski pierwsze, kiedy rzuciłem chyba 16 goli w tym meczu w finale z Płockiem, wiedziałem, że chcę wyjechać z Polski. Wiedziałem, że chcę zmienić ligę na Bundesligę, że chcę grać na najlepszej lidze na świecie, bo o tej lidze marzyłem i na tej lidze, na tych zawodnikach się wzorowałem jako młody chłopak. To był mój cel. Także nie spoczywałem na laurach, tak? I też kiedy byłem w Kielcach, oczywiście miałem swoje pokusy jako młody człowiek, miałem 17 lat, przyjechałem do Kielc, zamieszkałem sam w mieszkaniu, dostałem jakieś kieszonkowe, które pozwalało mi na przeżycie do pierwszego. Oczywiście też były różne rzeczy typu imprezy, brak kontroli rodziców i tak dalej. Ale ja byłem skoncentrowany na tym, żeby nie iść tą złą drogą, tylko jednak tą swojej ścieżki pilnować. Tak? Miałem takie poczucie, że jeżeli robię coś złego, jeden, drugi, trzeci raz, to już zbaczam z tej ścieżki i wtedy mój cel się oddala i już nie idę w tym kierunku, w którym powinienem iść. Także przede wszystkim był trening, przede wszystkim była koncentracja na treningu i jakby dbanie o to, żeby iść w dobrym kierunku, tak, żeby być na dobrej drodze. No i cóż, i później, kiedy już Bundesliga, kiedy kadra, kiedy te największe sukcesy, no to oczywiście byłem tam, gdzie chciałem być, czyli na tym najwyższym poziomie i później już tylko chodziło o to, żeby ten poziom utrzymać, żeby dbać o siebie, żeby o swoje zdrowie, żeby być wyspanym, żeby zjeść kiedy trzeba i co trzeba. Także tych rzeczy było mnóstwo oczywiście i cóż, no i tak przebiegała ta moja kariera i tak ta droga gdzieś powoli, krok po kroku, tak tą drogę gdzieś przebyłem.
A się zastanawiam, skąd taka wysoka świadomość wśród takiego młodego człowieka, bo mówisz, mając 15 lat, ty byś już sfokusowany na to, żeby być świetnym zawodnikiem piłki ręcznej, że już wtedy, kiedy gdzieś tam, no tak jak powiedziałeś, no normalne rzeczy w wieku 15-16 lat, interesuje się dziewczynami, papierosy, alkohol, imprezy i gdzieś tam...
Jeszcze może dam to, że łatwiej było mi jakby robić postępy i być w tym zespole jeszcze nie robi się Sandomierz, kiedy czułem się doceniony, kiedy to, co robiłem, przynosiło efekty, a kiedy właśnie to robisz, to, co jakby w tym miejscu, w którym powinieneś i na tym gruncie, w którym powinieneś, to wtedy łatwiej się rozwijać, tak? Bo nikt mi nie powiedział, słuchaj stary, okej, usłyszałem to później w swoim życiu, w swojej karierze wielokrotnie, że się nadaje, żebym sobie dał spokój, ale tam właśnie w tym zespole czułem, że jestem potrzebny, czuję, że ktoś na mnie stawia, czuję, że ktoś we mnie wierzy i to mi dawało jakby siłę, tak? Do tego, że robię dobrze, tak? Że jestem w fajnym środowisku i to środowisko jakby wierzy we mnie, tak? A ja po prostu robiłem swoje, byłem, mówię, sfokusowany na tym, żeby robić jak najlepiej. Mhm. I marzyłem, tak?
Czyli to, że ktoś się docenił jako sportowca, to też była w pewien sposób taka forma motywacji dla ciebie, rozumiem?
No oczywiście, no wiele czynników się złożyło, tak? No to, że miałem predyspozycję, to, że właśnie ci ludzie byli tacy, jacy byli, plus to, że w ogóle miałem możliwość, tak, że ten zespół był w Sandomierzu. No a cóż, a później krok po kroku gdzieś tam szedłem w kierunku tego, żeby z Sandomierza wyjechać. No, na początku chciałem wyjechać do SMS-u Gdańsk, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie wydawało mi się, że ta szkoła będzie takim już najprostszą autostradą do tego, żeby być sportowcem, piłkarzem ręcznym. No ale oczywiście tam zostałem jakby nieprzyjęty. Ktoś powiedział mi, że daj sobie spokój, zajmij się czymś innym. No ale ja wtedy przekułem tą jakby porażkę w mobilizację, tak? Do tego, żeby powiedzieć sobie, ja jeszcze wam udowodnię, ja jeszcze wam pokażę, jeszcze pożałujecie tego, że na mnie nie postawiliście, tak? I rzeczywiście tak za parę lat, po paru latach oczywiście grałem, już nie wtedy w SMS-ie, ale grałem w Iskrze Kielce, czy Vive Kielce i zdobywałem Mistrzostwo Polski jako młody chłopak.
No właśnie, to powiedziałeś też niesamowitą rzecz, bo aż ciężko w to uwierzyć, że takie opinie gdzieś tam padało takim zawodniku, jak jesteś teraz, bo sam powiedziałeś, usłyszałeś od swoich szkoleniowców w czasach młodości, no słowa, które nie były, lekko mówiąc, zbytnio przychylne. Mówię o tej takiej ciemnej stronie, że to było też chyba opisane w twojej książce, że chyba nic z ciebie nie będzie, że masz nieskoordynowane ruchy. No i właśnie zastanawiam się, jak takie słowa wpływały na ciebie.
Pamiętam, jak dostałem ten list, oczywiście byłem mocno rozczarowany, mocno zawiedziony tym, że nie mogę w tej szkole być. No ale cóż, pamiętam słowa mojej mamy, spokojnie, nie musisz tam iść, jeszcze im pokażesz, czy udowodnisz im, że jesteś coś warty. I skupiłem się na tym, żeby dalej robić to, co robiłem tej pory. I krok po kroku iść inną ścieżką, ale iść.
Mm-hmm. Ja to się też wpisuje, myślę, że trochę w taki etos człowieka, żeby osiągnąć sukces, musi pracować więcej i często takie krytyczne słowa bym powiedział, czy nawet stawianie się z takim outsiderem w grupie prowadzi do wydobycia z ciebie takiego największego wojownika, więc tutaj przykładów myślę jest bardzo dużo, począwszy na między innymi Arnold Schwarzenegger miał podobną historię gdzieś tam, który to był bodziec dla niego, żeby osiągnąć oczywiście więcej, żeby pewne rzeczy udowodnić, to co ty mówisz, ale też wspomniałeś o takiej formie wsparcia, którą miałeś, bo myślę, że to też jest ważny czynnik. Powiedziałeś, że w takich krytycznych momentach, w których też miałeś takie słowa, potrzebowałeś takiego docenienia, które mogłyby cię zmotywować i powiedziałeś gdzieś tam o swojej mamie. Zastanawiam się, jaki wpływ na twoją karierę mieli twoi rodzice, czy czułeś wsparcie w pewien sposób od nich?
Oczywiście, że tak. Ojciec już dużo wcześniej powtarzał, zajmij się piłką ręczną, bo tam jest dużo łatwiej osiągnąć sukces niż piłce nożnej. A mama właśnie jak to mama, no w takich momentach, kiedy coś się nie układa, kiedy coś nie idzie, kiedy dziecko dostaje, powiedzmy, jeść po dupie, tak? Jest mama, wspiera, mówi dobre słowo, nie przejmuj się, spokojnie tutaj, tu gdzie indziej, nie tam, to tu i w zasadzie, co mogła innego powiedzieć? Myślę, że na pewno to było ważne, tak? Na pewno to było ważne dla mnie i dało mi to motywację do tego, żeby jeszcze mocniej chcieć, jeszcze mocniej walczyć.
Powiedziałeś też, że gdzieś tam jako 15-latek, bo bardzo interesuje mnie ten taki okres formatywny, w którym jakby łapałeś doświadczenie i kreowałeś się tym, już wtedy stawałeś się tym wielkim sportowcem, bo nie stajesz się nim z dnia na dzień, tylko to jest wiele lat, kilkadziesiąt lat pracy. Powiedziałeś, że chciałeś być piłkarzem ręcznym, a zastanawiam się, czy miałeś jakąś wizję siebie za 10 lat będąc tym zawodnikiem, że zastanawiam się, jaki był twój cel, gdzie chciałeś dojść w tym sporcie, czy miałeś na to jakiś pomysł?
Na początku, kiedy miałem 15 lat, jak mówię, oglądałem dużo meczy z Bundesligi, tak? I oczywiście ten poziom i te kluby, ta liga była dla mnie jakby marzeniem. Nie zakładałem, chociaż pamiętam taki wieczór, kiedy po treningu siedziałem z moim kolegą pod sklepem, piliśmy jakąś orężadę. I założyłem się z nim wówczas, że słuchaj stary, minie ileś tam lat, a ja wrócę z Niemiec, założyłem się, że takim samochodem, jak tu stoi przed nami, jako piłkarz ręczny, tak? I rzeczywiście to miało miejsce i po parunastu latach, tam po paru latach przyjechałem z Niemiec nowym samochodem i udało mi się to zrobić, właśnie jako piłkarzowi ręcznemu. Także mówię, no słowa gdzieś tam rzucane, jakieś tam marzenia, które da się spełnić, tylko trzeba chcieć, tak? Oczywiście można mówić, że kiedyś to zrobię, ale ten pierwszy krok trzeba zrobić i w tym kierunku iść, a wówczas wszystko jest możliwe.
Nawiązując do tych cech twoich jako sportowca, który osiągnął mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie, zastanawiam się nad takim istotnym czynnikiem szczęścia, który miałeś. Mówię pod tym kątem, jak często sportowcy mówią o takich cechach, które są bardzo ważne, żeby stać się mistrzem w jakiejś dyscyplinie. Mówię o ciężkiej pracy, o determinacji, o harcie ducha i gdzieś tam to bez wątpienia wszystko miałeś, ale z drugiej strony, ja też patrzę, ja sam się wywodzę ze sportu zespołowego, jakim był rugby i wiem, że jedną z rzeczy, która mnie irytowała w tym sporcie, było to, że był to sport zespołowy. Dlatego, że nieważne ile ty byś włożył w ten sport pracy, to i tak nie jesteś w stanie tego potencjału zapełnić swojej drużyny, dlatego, że tutaj musi wejść powiedzmy w rugby 15 zawodników, którzy są tak samo przygotowani, tak samo zdeterminowani do tego sportu jak ty. Więc nie wszystko tutaj zależy od ciebie. Oczywiście zdarzały się takie mecze właśnie jak z Płockiem, gdzie zdobyłeś tam 15 punktów i jakby byłeś zawodnikiem, zdarzało ci się, że mogłeś połowę punktów zdobyć dla drużyny, ale zastanawiam się, czy miałeś też pewnego rodzaju też szczęście w tym, że grałeś z takimi zawodnikami jak Sławek Szmalek, Grzegorz Tkaczyk i inni i po prostu ten okres tej reprezentacji był na tyle dobry, że wszyscy mogliście być takim kolektywem, który był mistrzowski, tak?
Oczywiście, że tak. Jeżeli tu mówimy już o tej dekadzie, tak, kiedy ta piłka ręczna wypłynęła, no to oczywiście miałem takie szczęście, że grałem z Sławkiem Szmalem, czy Grzegorzem Tkaczykiem, czy braćmi Lijewskimi, czy Jureckimi, czy Mariuszem Rysikiem, gdzie razem zdobyliśmy mistrzostwo świata i później brązowe medal mistrzostw świata. I później już trochę już odeszło, ale w 2015 roku zdobyliśmy brązowe medal mistrzostw świata, także i w międzyczasie zaczęliśmy dwie olimpiady, że tych sukcesów troszkę było, a to dzięki temu, że się pojawiło właśnie dobre pokolenie, tak, utalentowanych zawodników. A jeżeli tu mówimy o takim etapie początkowym znowu, no to myślę, że jak udało mi się wypłynąć, jak udało mi się zaistnieć, to dlatego, że moja siła rzutu i gdzieś moje warunki fizyczne pozwalały mi gdzieś tam dużo bardziej górować nad rówieśnikami, czy to później trochę starszymi chłopakami, gdzie na poziomie juniorów potrafiłem gdzieś tam zdobywać bramki z połowy boiska, czy rozstrzygać spotkania samemu, także wyrastałem ponad przeciętność i to mi pozwoliło gdzieś tam zaistnieć później wyżej.
Mówimy o tym szczęściu i to, tak jak powiedziałeś, że rzeczywiście to był dobry czas dla was i dla reprezentacji, ale też no, pozwolił wam na pewno rozwinąć te skrzydła jako reprezentacji, ale też z drugiej strony można powiedzieć, że ciebie w pewien sposób przez chwilę opuściło. Mówię tutaj o twoim wypadku w 2010 roku w meczu z Chorwacją, w którym straciłeś oko i z jednej strony no, wielkie nieszczęście dla ciebie, bym powiedział, ale z drugiej strony twoja postawa wpłynęła, myślę, że na dziesiątki tysięcy osób w tym kraju, tak jak mówiliśmy, bo no ja pamiętam ten moment i szczególnie moment, jak wróciłeś na boisko i znów byłeś najlepszy. To było bardzo ciekawe też dlatego, że byłeś, myślę, świetnym takim przykładem i inspiracją dla każdego, kto nie ma do czynienia ze sportem. No i to był ten fenomen. I tak tworzą się, moim zdaniem, ikony tego sportu i zastanawiam się, czym różnił się Karol pod takim kątem mentalnym sprzed kontuzji i po tej kontuzji. Zastanawiam się, czy ona zmieniła jakoś twoją perspektywę na świat.
Myślę, że na pewno, tak. Zdałem sobie sprawę z tego, że wszystko jest bardzo kruche i w jednym momencie wszystko się może skończyć. Także to niby taki banał, ale ciężko sobie zdać z tego sprawę, dopóki sami tego doświadczymy. Przed kontuzją oczywiście miałem moment, kiedy czułem się nie do złamania i czułem, że wszystko mogę w tym sporcie osiągnąć. Po kontuzji musiałem trochę zweryfikować swoje plany i jakby z takiego zawodnika top światowego zaakceptować sytuację, w której walczę o przeżycie w ogóle na boisku i walczę z tym, żeby złapać piłkę, a mimo to nie poddaję się, dalej wychodzę na boisko i w kolejnym meczu biorę udział i mimo krytyki, mimo hejtu gdzieś tam dalej trwam. Także to, a mówię, no przed wypadkiem gra była przyjemnością i łatwością, tak? Jak wszystko przychodziło bardzo pięknie i wygodnie. Po wypadku w zasadzie każdy mecz to była walka raz z przeciwnikiem, a dwa ze sobą, gdzie musiałem jakby stoczyć walkę z tym, że mogę, tak, że sobie poradzę. Na początku oczywiście to było dużo trudniejsze niż później, tak, po paru latach, po 5-6 latach dużo bardziej łatwiej mi było już grać, ale na początku to pole widzenia, które straciłem, to było dla mnie jakby no, coś bardzo nienaturalnego, a mimo to musiałem wyjść na boisko i grać, tak. No, dlaczego wychodziłem? Bo nie potrafiłem przestać, tak, bo nie chciałem się zgodzić z tym, że los decyduje za mnie i po tylu latach walki o to, żeby być piłkarzem ręcznym, nagle będę musiał skończyć, bo tak chce los. Dlatego walczyłem, podjąłem tą walkę, a po to, żeby po prostu kiedyś po latach swoim dzieciom nie powiedział, że tak, byłem, ale los chciał inaczej. Nie, po prostu byłem, los chciał inaczej, ale na to nie pozwoliłem.
Ja sobie to myślę, że na pewno baną to nie jest to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o takim, bym powiedział, takiej wdzięczności do, może nie wdzięczności, żeby nie być wdzięcznym komuś za coś, tylko w takiej formie doceniania, dlatego że to jest też jeden z takich czynników naszego szczęścia, gdzie możemy cieszyć się z najmniejszych rzeczy, które mamy w życiu, nawet z takich prozaicznych, jak wstajesz rano i otwierasz oczy. I w pewien sposób też to uświadomił jeden z gości tak akurat tego podcastu, który był mistrzem świata w pływaniu, mistrzem olimpijskim, ale był niewidomy w paraolimpiadzie, więc jakby to jest taki czynnik, który często wydaje nam się błahy, bym powiedział, którego często możemy nie doceniać, ale takie najmniejsze rzeczy są gdzieś tam źródłem naszego szczęścia. Ale też, Karol, zastanawiam się w ogóle, co pomyślałeś w momencie, kiedy lekarze powiedzieli ci, że już nigdy nie odzyskasz wzroku na to oko, bo tak jak powiedziałeś, straciłeś jedną trzecią pola widzenia, dostałeś informację, że musisz zakończyć karierę, więc zastanawiam się, jak ta informacja w ogóle na ciebie wpłynęła.
No, oczywiście w pierwszych chwilach po wypadku miałem nadzieję, wierzyłem w to, że wszystko będzie dobrze i gdzieś tam to oko odratują i będę widział. Oczywiście z biegiem czasu i z upływem jakby kolejnych dni dochodziło do mnie, że sytuacja jest na tyle poważna, że raczej nic się już nie uda zrobić. No a jeszcze sytuacja po ostatniej operacji, kiedy zostałem powiadomiony, że więcej operacji nie będzie i oko zostaje tylko ostatnia, czyli usunąć gałkę oczną i zająć się czymś innym w życiu. Także to dla mnie był dosyć duży szok. No i cóż, i musiałem jakby poustawiać sobie wszystko w głowie na nowo, tak? Musiałem zastanowić nad tym, co robić, jak robić i w którym kierunku iść, bo nagle ten jeden kierunek, w który szedłem całe życie, został mi zabrany i musiałem wszystko przeanalizować, tak? Później trafiłem do innego okulisty, który zapewnił mnie, że jeżeli tylko chcę, to mogę te treningi podjąć i dalej się piłką ręczną bawić. Oczywiście nie zakładał tego, że na takim poziomie jak wcześniej, ja również, ale cóż, krok po kroku idąc gdzieś tam, oczywiście przy odrobinie szczęścia, bo nikt mnie nie skreślił w Niemczech w klubie i dał mi szansę, udało mi się wrócić na ten duży poziom. Ale oczywiście czułem duży żal, duży smutek tego, że to się akurat stało.
Chociaż z drugiej strony komentatorzy dawali ci max trzecią ligę na to, co możesz uzyskać, wracając w ogóle do piłki ręcznej, ale też ciekawi mnie bardzo why, czyli skąd wynikał w takim razie twój optymizm i ta siła, by wrócić na boisko?
Myślę, że z tego, że nie potrafiłem się poddać, tak jak powiedziałem, nie potrafiłem powiedzieć sobie, okej, nie mam oka, zostaję w domu, nie będę grał.
Bo to jest, myślę, że takie dość naturalne. Stracenie oka, a powiedzmy kontuzja, gdzie czasami ktoś potrafi skończyć karierę przez zerwane wywiozo tak krzyżowe, to w twoim przypadku to gdzieś tam miałeś pewne prawo do tego, żeby gdzieś tam zakończyć i myślę, że każdy uważałby to za coś normalnego, a ty gdzieś tam przełamałeś taki schemat całkowicie.
Byłem wkurzony, delikatnie mówiąc, tym, że tak się stało, że powiedziałem sobie, że jeżeli będę robił to dalej, jeżeli dalej zostanę w sporcie i dalej będę piłkarzem ręcznym, to tak naprawdę ten wypadek się nie wydarzył, tak naprawdę nic się nie stało i w zasadzie moje życie będzie wyglądało tak jak do tej pory, tak? Czyli walczyłem o to, żeby tak właśnie było, a dwa, bałem się czegoś takiego, że nie podejmę walki, nie spróbuję, potem będę tego żałował, a mało tego, po takim wypadku łatwo jest też użalać się nad sobą, tak? Rozpamiętywać tego, że coś było, ktoś mi to zabrał, a mogłem, a już nie jestem, nie wiem, siąść do alkoholu i przy tym o tym jeszcze mówić, to wtedy w ogóle byłoby jakaś tragedia dla mnie. Dlatego nie chciałem na to pozwolić, żebym kiedyś właśnie swoim dzieciom gadał głupoty, że kiedyś byłem, ale już nie jestem, a nawet nie podjąłem walki, tylko po prostu postanowiłem podjąć walkę. Jak już po tą walkę podjąłem, zrobiłem pierwszy krok, to później szedłem dalej tą drogą i tak krok po kroku udało mi się wrócić na parkiety, chociażby Bundesligi, reprezentacje, czy być na olimpiadzie, zdobyć medal Mistrzostw Świata, czy wygrać Ligę Mistrzów.
Myślę, że święte słowa, ale też to pokazuje twoją taką niesamowity hard ducha, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że gdzieś tam jest różnica między znajomością drogi a podążaniem ją. To, że chcesz coś zrobić, niekoniecznie znaczy to, że to zrobisz. To, że chcesz wstać na kolejnego dnia o 5 rano, zrobić trening i robić rzeczy, których nie lubisz, nie równa się z tym, że następnego dnia wstaniesz i to zrobisz. No, możesz następnego dnia wstać, powiedzieć, że jednak tego nie robisz, jesteś zmęczony, jest za rano i szukać milion sposobów, więc tutaj no szapoba w ogóle dla twojej takiej siły w ogóle, którą miałeś w sobie, żeby robić takie rzeczy, bo myślę, że tutaj w takiej determinacji i rzeczywiście w takiej, to jest myślę związane w pewnym stopniu z takim zaufaniem do siebie, że jeśli coś postanowisz, to masz siłę, żeby to zrobić.
Tak, ale jeszcze wracając do tego, pamiętam te pierwsze treningi po wypadku, kiedy trafiłem na treningi, bo wcześniej była rehabilitacja, ale później były treningi z całym zespołem i kiedy te treningi zacząłem robić, to dla mnie to było po prostu czysty żart, tak? Tak, ktoś by mi zawiązał oczy i puścił mnie w tłum, a ja musiałem sobie tam radzić, także miałem wrażenie, że wszystkim przeszkadzam, wszyscy się o mnie obijają i jest coś bardzo strasznego, także później jeszcze pamiętam, że Nacja Niemiec robiła takie treningi dla swoich zawodników, gdzie zaklejali im jedno oko i w zasadzie kazali odbić taki trening i mierzyć się z sytuacją, także miałem dużo takich właśnie sytuacji, kiedy mówili mi, że to jest w zasadzie nie do wykonania, także dużo takich rzeczy, które gdzieś tam były ciężkie, które musiałem właśnie przetrwać, które musiałem sobie za nimi dać radę. No oczywiście później, tak jak powinienem gdzieś zacząć o tym mówić, pierwszy mecz Bundesligi, w którym musiałem wyjść i który był dla mnie takim egzaminem tego, czy będę dalej robił, czy nie. Także dużo sytuacji stresowych, ale mówię, udało mi się to przejść.
Jasne, a mógłbyś zwizualizować to dla słuchaczy, w jaki sposób i jaki wpływ na twoją grę na boisku miała strata tego oka, bo ciężko mi jest to sobie wyobrazić, czy ma to w ogóle wpływ na twoje poruszanie się po boisku, na twoje, nie wiem, rzuty, podania, bo rozumiem, że jeśli nie masz jednej trzeciej pola widzenia, no to ciężko ci nawet zobaczyć, kto biegnie koło ciebie i zresztą może ci, nie wiem, zbić piłkę obok osoba, której nie widzisz, to masz gdzieś tam o jedną trzecią utrudnione zadanie, a no mimo to pokazałeś, no że byłeś na top, nie byłeś?
Tak, w zasadzie weźmy pod uwagę to, że łapiąc piłkę zawsze patrzymy w prawą stronę, tak, a tu się wszystko dzieje, także ja tego w ogóle nie widzę, plus weźmy pod uwagę jeszcze to, że tracimy, tracąc oko, poczucie głębokości, czyli co było najtrudniejsze dla mnie, nauczyć się łapać piłkę od nowa, bo mając dwoje oczu, widzimy tą piłkę zupełnie inaczej, czyli wiem, w którym momencie ta piłka będzie u mnie w rękach, a z jednym okiem ta piłka była jakby dużo szybciej, dużo później, inaczej niż wcześniej, czyli to wszystko było jakby dla mnie nowe i tego się musiałem uczyć, a jeszcze każdy zawodnik podaje inaczej, tak? Wcześniej to było dla mnie naturalne, że łapię sobie piłkę tak jak dziecko, a po wypadku dużym wyzwaniem i dużą trudnością było w ogóle złapanie piłki. Później oczywiście dołożenie do tego grę przeciwko obrońcom, którzy ja robię jedno, skupiam się na jednym, on robi coś innego, utrudnia mi moje zadanie. Ale żeby to wszystko ogarnąć, skupiłem się na tym, tak jak powiedziałem na początku, to co mam, tak? Jakie rzeczy mi pozostały jeszcze do wykorzystania, tak? Czyli jeśli nie miałem tego oka, nie miałem tego pole widzenia, nie mogłem grać w obronie, ale mogłem, jeżeli już tą piłkę udało mi się zapać, mogłem rozstrzygnąć sytuację w zasadzie w trzech wariantach, tak? Podać do jednego kolegi, do drugiego lub ewentualnie zdobyć bramkę, rzucić na tą bramkę, jeżeli miałem miejsce i skupiłem się na tym, żeby tego miejsca szukać, żeby analizować, jak się obrona zachowuje już po tym, jak widzę pierwszych dwóch zawodników w obronie i tak gdzieś rozkładając na czynniki pierwsze, skupiając się na tym, co mam, a nie na tym, czego nie mam, poczułem, że dam radę, bo przestałem myśleć o tym, że nie widzę, a skupiam się na tym, co widzę i jak mogę to wykorzystać. Także da się.
Aha, to prawda, że zawodnicy z przeciwnych drużyn, bojąc się ciebie, próbowali używać takich nieładnych sztuczek związanych z okularami, w których grałeś. Czytaj, nie wiem, brudząc je klejem, żebyś musiał zejść z boiska, na przykład je wytrzeć.
Tak, no oczywiście w pierwszych sezonach po utracie oka czułem się dość szybko jakby sfrustrowany tym, że zawodnik drużyny przeciwnej może atakować moją twarz czy moje okulary.
Ale myślisz, że to było specjalne zagranie, czy może to po prostu
tak,
jest?
Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie. No, takie rzeczy są karane od razu czerwoną kartką czy dwiema mitami. U mnie gdzieś tam, może się sędzia to widział i tak dalej, ale często gdzieś tam to umykało i to było dość deprymujące na początku, no ale gdzieś później, w biegiem czasu ustało.
Kończąc ten wątek, zastanawiam się, jaki masz stosunek, bo to był, myślę, że niefortunny wypadek w meczu z Chorwacją, ale zastanawiam się, jaki masz stosunek do zawodnika gdzieś tam, z którym przydarzyło ci się akurat to jakby zderzenie. Ja czy jakiś żal na przykład?
Nie, tu nie mam żadnego żalu, to w zasadzie tą sytuację widziałem wielokrotnie i czysty pech, tak, tutaj nikt niczego złego nie zrobił i cóż, no jego, on podając piłkę, ja byłem w złym miejscu, czy jak to mogło inaczej wyglądać, nie wiem i po prostu, no jego kciuk trafił w moje oko i tyle, pech.
Podsumowując swoją karierę, powiedziałeś, że to duży przekrój zwycięstw i porażek. I zastanawiam się, gdzie byś uplasowił ten moment tej kontuzji. Jak ją odbierasz z perspektywy czasu?
Osobiście czułem się w najlepszym okresie swojej kariery. Tak, miałem 28 lat, podpisałem kontrakt paroletni w Bundeslidze i zespół, w którym byłem, był budowany wokół mnie i to było naprawdę... Najbliższe lata były dla mnie dość jakby... Miały być dość dobre. No ale cóż, zdarzył się wypadek, ale mówię, byłem w takim momencie kariery, że czułem się naprawdę mocny, czułem się, że nic nie może się złego stać, a jeżeli coś się stanie, to sobie z tym poradzę. No i cóż, i tak się też stało, tak? Byłem, zostałem poddany próbie i musiałem się z tym zmierzyć.
Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Powiedziałeś, że zostałeś poddany próbie, czyli nie uważasz w pewien sposób, że to była jakaś twoja porażka, czy właśnie odbierasz to jako próbę, z której po prostu wyszedłeś zwycięstwo i ona cię w jakiś sposób ukształtowała jako zawodnika?
Wydaje mi się, że w naszym życiu, tak, w życiu ludzi gdzieś tam dużo takich rzeczy jest, które możemy postrzegać jakby dwojak, tak, pierwszym mogę powiedzieć, że to oczywiście pech, tragedia i coś, co przekreśliło moją wspaniałą karierę i tak dalej, ale generalnie po tylu latach też patrzę na to już jako coś pozytywnego, tak, no nie mogę tego odwrócić, nie mogę tego zmienić. A na pewno ta kontuzja gdzieś tam zmieniła mnie jako człowieka, jestem silniejszy, jestem jakby spokojniejszy o to, co się dzieje i mówię, i wiem, że jeżeli coś się stanie, to na pewno sobie dam radę i mówię, to po latach myślę, że warto patrzeć optymistycznie na to, co się dzieje, bo z każdej sytuacji możemy wyjść tylko i wyłącznie silniejsi, bo to są doświadczenia, które powodują i nas gdzieś tam budują. Powodują to, że jeżeli to przetrwamy, jeżeli pójdziemy tą cięższą, trudną drogą, która na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwa, a ją przebrniemy, no to wtedy na pewno jesteśmy silniejsi. Oczywiście dużo ludzi gdzieś tam się poddaje, mówi, że nie dam rady, zostaje w domu i zamyka się w sobie i w słowach krytyki innych ludzi w ogóle nie podejmuje walki, a to jest błąd, bo jeżeli tak się już dzieje, jeżeli jest coś złego i naprawdę sytuacja tragiczna, to jest wyjście, zawsze jest z tego wyjście. Dopóki żyjemy, dopóki jest nadzieja, to jest wyjście i trzeba walczyć się.
Super. I myślę, że to jest prawdziwy przykład tego, że no niemożliwe nie istnieje. Nie znam człowieka, który no nie mógłby się inspirować swoim historią, bo jeśli ktoś uważa, że jest w trudnej sytuacji życiowej, czy pod kątem sportowym, czy nie, bo jak złamał rękę, czy nogę, to myślę, że warto pomyśleć o tym gdzieś tam, co ty musiałeś czuć w takim momencie, gdy straciłeś oko i niesamowity jest ten fakt, że po tej kontuzji 3 miesiące później zagrałeś mecz, gdzie zdobyłeś najwięcej punktów, potem zdobyłeś brązowy medal Mistrzostw Świata, a w 2016 nawet złoto w Lidze Mistrzów. To jest też niesamowite, że ty nie tylko wróciłeś, ale ty wracając po takiej kontuzji też osiągnąłeś, bym powiedział, jeszcze większy sukces. Nie?
Udało mi się po 5-6 latach w zasadzie wrócić na taki poziom, jaki prezentowałem przed wypadkiem i być takim liderem, który zdobywa gole, który gdzieś tam daje zespołowi tą pewność w ataku. Także to było ważne dla mnie, że już się nie poddałem, że tą drogę przyszedłem. No ale tak jak powiedzieliśmy, no nie byłoby tego, gdybym się poddał, gdybym nie walczył. Tak? Także to jest, myślę, że takim numer jeden, najistotniejsze całe przesłanie.
Czy stosunek twoich kolegów z reprezentacji czy z klubu zmienił się jakoś po tym zdarzeniu? Bo wiem, że gdzieś tam rozmawiając nawet z Grzegorzem Tkaczykiem, bo nawet w rozmowie z nim pytałem się o ten case, o tą sytuację, która ci się przydarzyła i gdzieś tam on ze swojej perspektywy powiedział, że to był jeden z najbardziej niezręcznych momentów w karierze, który mu się przydarzył, bo zupełnie nikt nie wiedział, co ma powiedzieć, jak zacząć rozmowę, bo gdzieś tam wszyscy zawodnicy to mocno przeżywali i to, no pamiętam, że nawet ciężko było mu odpowiedzieć na to pytanie, więc zastanawiam się, jak na tą sytuację zareagowali twoi koledzy.
W zasadzie pamiętam, jaki trener, który właśnie wtedy był trenerem Ryan Kelevem i prostą rozmowę z nim, która powiedział mi, jeżeli stary dasz radę, jeżeli będziesz grał do tej pory, to nie interesuje mnie, czy masz dwoje oczu, czy jedno, jeżeli będziesz na tyle dobry, będziesz grał, jeżeli nie, to trudno. To, że to było jak najbardziej fair. A zawodnicy traktowali mnie jak normalnego zawodnika, to nie było żadnej ulgi, nie było żadnego współczucia, po prostu jesteś, chcesz grać, chcesz walczyć o swój kontakt, czy chcesz być na tym poziomie, co my, to musisz to pokazać, udowodnić, tak? Niczego nie staniesz za darmo. I w zasadzie od początku wiedziałem o tym i od początku się musiałem z tym mierzyć. Również byłem tego jakby świadomy.
Czyli nie miałeś żadnej taryfy ulgowej, a co czułeś w ogóle grając ostatni mecz w karierze, bo też niedawno twoje pożegnanie z kibicami w ostatnim meczu no, wyzwoliło spore emocje u ciebie.
Tak, no tutaj dużo przeżyłem w Kielcach, na tej hali jakby zdarzył się wypadek, na tej hali dorastałem jako piłkarz ręczny i na tej hali zakończyłem swoją karierę, także myślę, że dużo tych rzeczy. Myślę, że dużo emocji we mnie było na pewno podczas tego meczu, jakby 20 prawie lat kariery zakończyłem tym meczem i przyszedłem do jakby już na emeryturę sportową, a nie jestem czynnym sportowcem. Trochę żal może, że ta piłka ręczna jednak odchodzi, kończy ta przygoda, ale tak to jest w życiu sportowca, tak? Jeśli każdego to czeka, ja sobie gdzieś tam to życie już próbowałem tak poukładać, żeby przejść jakby delikatnie, bez żadnego wstrząsu z życia sportowca na życie normalnego człowieka. A cóż mogę więcej powiedzieć? No,
podziękowałeś bardzo kibicom, którzy zastanawiają się, czy też darzyli ci takim wsparciem przez całą karierę, bo czasami kibice mogą być bezwzględni pod tym kątem, że jeśli wygrywasz, to są z tobą, jeśli przegrywasz, to też myślę, przykład, który już dawałem nieraz, to są mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej, gdzie jeśli reprezentacja wygrywała, wszyscy jesteśmy z nimi. Jeśli zdarzyło się troszeczkę taki wypadek przy pracy, no to gdzieś tam fala hejtu na nich zleciała, więc zastanawiam się, jak ty odbierasz swój kontakt z kibicami przez okres całej kariery, bo z tego twojego wystąpienia, takiego bardzo emocjonalnego na koniec, wydawałoby się, że gdzieś tam miałeś z nimi bardzo dobry kontakt i też, że dużo wsparcia od nich dostałeś.
Tak, no tutaj akurat środowisko piłki, jakby kibiców piłki ręcznej jest stabilne i jakby dużo lat, dużo tych samych ludzi jest, tak, bo w zasadzie ja tych ludzi pamiętam, kiedy miałem 17 lat i są teraz ciągle na trybunach. I oni w zasadzie mnie wspierali jako młodego chłopaka, tak jak tam powiedziałem w tym podziękowaniu, jako zawodnika, który zdobywał sukcesy reprezentacją Polski, kiedy wyjeżdżałem za granicę, ciągle gdzieś tam z nimi miałem kontakt. Często też przyjeżdżali do mnie, kiedy graliśmy z Kielcami na mecze, czy kiedy uległem wypadkowi, też było na ich zasadzie, na ich oczach na meczu tu w Kielcach. I wówczas też jakby ogromne wsparcie, modlili się, były msze organizowane tutaj w Kielcach za to, żebym sobie z tym poradził. No i cóż, i później po latach wróciłem znowu do Kielc, tak, i znowu grałem 6 lat w Kielcach, zdobyłem Ligę Mistrzów dla tego zespołu, parokrotnie Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, a ci kibice ciągle, kiedy wygrywaliśmy, kiedy przegrywaliśmy, wspierali mnie, wiedzieli, że jestem stąd, wiedzieli, że tu zostanę po karierze i cóż, no i dlatego takim serdecznie podziękowałem i byłem wdzięczny za to, że ludzie mnie wspierali, tak, bo mówię, bo tak mówisz, przegrywa się, wygrywa się, ale tu ci kibice są zawsze i mówię, często też była porażka, a często przychodzili i wspierali.
Jasne, i myślę, że więcej takich ciekawych wątków możemy przeczytać w twojej książce. Wojownik i Karol, ostatnie pytanie do ciebie, jakie chciałbym zadać, to jest troszeczkę taki life motive, który przewija się w tym podcaście, to taka lekcja płynąca z twojej kariery, czyli zastanawiam się, jaką radę dałbyś wszystkim adeptom sportu w kontekście bycia mistrzem w swojej dyscyplinie, inaczej mówiąc, co powiedziałby dzisiejszy ty staremu tobie, gdyby się spotkali?
Ciężko mi jakieś, bo może bym robił inaczej, inne kluby pobieram w swojej drodze, w sensie już pójdę w Niemczech, ale generalnie to, co ja przeżyłem, było myślę, że w tym młodym wieku dość dobre, tak, bo byłem dość mocno skoncentrowany, a młodym ludziom mogą powiedzieć tylko mniej takich rozpraszaczy, bardziej skupionym być na tym, czego chcę, na tym, co sobie zakładam, a jeżeli już sobie coś zakładam, to tą drogą muszę iść, tak, to nie tylko odkładanie tego na później, nie tylko szukanie wymówek, bo pada deszcz, bo mi się nie chce, bo nie mam czasu. Czas każdy ma, każdy dysponuje takim samym czasem, kwestia tego, jak ten czas poukładamy i jak go wykorzystamy, tak? A jeżeli o czymś marzymy, to musimy podporządkować to tym marzeniom i wtedy w tym kierunku iść. Oczywiście szukać swojej drogi, tak? Bo za dobra droga to jest znalezienie naszego talentu, a jeżeli uda nam się odnaleźć, to wówczas możemy coś w życiu osiągnąć, tak? Bo oczywiście nie wiem, nie wyobrażam sobie siebie dzisiaj, żebym był piłkarzem nożnym, bo raczej bym takiej kariery nie zrobił, nie osiągnął takich sukcesów. A trafiłem na dobre tory i udało mi się coś w życiu osiągnąć, także polecam szukanie właściwej drogi, a jeżeli już ją znajdziemy, to poświęcenie się nią bez reszty.
I myślę, że jesteś bardzo wiarygodny w tym, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o tym przywiązaniu do celu, który jest bardzo ważny i moim zdaniem tutaj jest ta wielka różnica między osobami, które osiągają sukces, a które gdzieś tam właśnie kończą swoje postanowienia o byciu najlepszym 10 stycznia, jeśli pierwszego zakładają sobie postanowienie noworoczne, w tym chcą zmienić swoje życie, więc myślę, że też świetnie jesteś takim prawdziwym przykładem, że niemożliwe nie istnieje i gdzieś tam bardzo inspirująca historia, która myślę, że zmieniła i jeszcze zmieni wielu ludzi. Więc Karol, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Świetna lekcja życiowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.